вечерник. Poznaj historię kościołów naszej diecezji oraz formy duszpasterstwa w poszczególnych parafiach. Audycja w czwarte poniedziałki miesiąca. Zaprasza ksiądz Mateusz Puchała.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Drodzy słuchacze naszego radia i widzowie telewizji internetowej Dom Józefa, spotykamy się w kolejnej odsłonie naszego programu pod tytułem Mój Wieczernik i przemierzając całą naszą diecezję, dzisiaj docieramy do Wojkowa, do parafii pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej. Jest z nami ksiądz proboszcz, ksiądz kanonik Ryszard Krakowski. Bardzo się cieszymy, księże Ryszardzie, że możemy się spotkać i dziękujemy za to, że ksiądz przyjął nasze zaproszenie.
To dla nas też zaszczyt i radość.
No właśnie, Wojków, piękny kościół. Tak sobie dzisiaj jadąc tutaj myślę, że jakby się wjeżdżało od jednej czy od drugiej strony, kościół jest chyba w centrum. Wszystkie drogi prowadzą do kościoła. Takie miałem wrażenie. Księże proboszczu, pierwsze pytanie, które chciałbym postawić, to no właśnie prośba, aby ksiądz nam troszeczkę powiedział o historii tego pięknego kościoła. Nie musimy oczywiście wchodzić w jakieś szczegóły, detale, ale ogólnie przybliżyć historię tego miejsca.
Tak, jak spojrzymy na architekturę tego kościoła, jak widzimy, to jest kościół neogotycki. Myślę, że początek budowy to jest początek też XX wieku, a budowa tego kościoła według wiedzy, którą teraz posiadamy, to jest 1908 rok. Tutaj za nami, z boku właściwie jest chrzcielnica, na której wypisano datę ukończenia budowy tego pięknego kościoła. Z takich zasłyszanych informacji wiemy, że to jest potężny kościół, który był budowany no, z niezwykłym entuzjazmem. Podczas budowania tego kościoła tutaj dużo dobrego się wydarzyło i tak na wesoło to biskup Stanisław Napierała często zadaje pytanie, jak to możliwe, nie obrażając oczywiście niczyich uczuć. Tutaj w Wojkowie powstał tak potężny kościół, bo umówmy się, że mogłaby to być równie dobrze katedra.
Jasne, że tak.
Kiedy chodzi o wielkość tego kościoła, to jest taka hipoteza, że kościół tak wielki powstał tutaj dlatego, że zaborcy, kiedy proszono o to, żeby uzyskać zgodę na budowę kościoła, tą zgodę wydawali, udzielali jej, ale zwykle mieli wymagania, które miały uniemożliwiać zbudowanie tych kościołów, czyli to było takie dość trudne i zwykle dawali pozwolenie na bardzo duże kościoły, spodziewając się, że one nie zostaną wybudowane, bo po prostu parafianie nie podołają materialnie, finansowo czy fizycznie budowie takiego kościoła. Okazało się, że jednak ludzie mieli tyle wiary i ofiarności, że taki kościół powstał. Tak jak mówię, jest to kościół piękny, neogotycki i rzeczywiście z daleka, z wielu, wielu stron, z odległości nawet kilkunastu kilometrów, no go widać.
Tak, to jest na pewno jeden z fenomenów tego miejsca, że właśnie Wojków posiada tak piękny kościół, ale chcemy także zauważyć, że w kościele jest także kaplica świętego Józefa, gdzie ma miejsce wieczysta adoracja Najświętszego Sakramentu. To znowu fenomen. Takie miejsca są w dużych miastach, tam gdzie jest więcej ludzi, a tutaj, kiedy przed programem rozmawiałem z parafianami, jeden pan zapewniał, że proszę księdza, zawsze są tam osoby, które się modlą i to jest też coś pięknego, prawda?
Niektóre osoby, które są tu z nami teraz w kościele, się uśmiechają, ponieważ w momencie, kiedy ta kaplica powstawała, to jest już prawie 3 lata. Tak spojrzymy tutaj do tyłu, ona jest po prawej stronie, patrząc w kierunku prezbiterium. Kaplica pod wezwaniem świętego Józefa. Jak to w każdym kościele, jest taki kąt, gdzie my, księża i parafianie, składamy różne rzeczy, które są na co dzień nam niepotrzebne podczas liturgii, ani do niczego innego. I rzeczywiście jakieś 3 lata temu to był taki kąt, gdzie tam było wszystko. Czyli wszystko i prawie nic, tak naprawdę. No i tutaj niektóre dziewczyny, które są tu z nami, się teraz uśmiechają, brały udział w sprzątaniu tej kaplicy i tak naprawdę sami widzieliśmy, dlaczego to robimy. No, generalnie pomysł był taki, żeby uporządkować to pomieszczenie, ale z biegiem czasu myślę, że takie Boże natchnienie, bo inaczej sobie tego nie można wytłumaczyć. Jakieś takie rozmowy, trochę modlitwy i właściwie w gronie bardzo, bardzo niewielkim kilku osób pomyśleliśmy, że może kaplica adoracji. Wydawało się to w ogóle nierealne do zrealizowania, dlatego że nasza parafia nie jest jakoś tam bardzo bogatą parafią. Tutaj ludzie bardzo ciężko pracują, ale materialnie czasami jest trudno. Natomiast kiedy podjęliśmy taką decyzję, to nagle pojawiły się osoby, które w jakiś niepojęty sposób, ale to jest chyba tylko i wyłącznie robota świętego Józefa, zaoferowały się, że ktoś naprawi elektrykę, ktoś inny wykona w bardzo krótkim czasie, bo nawet nie chyba 2 miesięcy, kratę, która jest trochę wzorowana na kaplicy świętego Józefa w Kaliszu. Nagle pojawił się ktoś, kto zafundował monstrancję, potem ołtarz i tak dalej, i tak dalej. Jest ta kaplica. Gdybym miał jutro odchodzić na przykład z parafii, to gdybym ktoś mnie zapytał, co tutaj najlepszego po sobie zostawiasz, powiedziałbym od razu bez wahania, że to jest kaplica adoracji, dlatego że to jest miejsce, gdzie rzeczywiście po cichutku, to jest chyba też właśnie fenomen świętego Józefa, to nie ma tłumów, ale w ciągu dnia pojedyncze osoby, różne osoby, nie tylko starsze, bo nam się czasami tak wydaje, że na adorację przychodzą nasi kochani dziaduszkowie albo babcie, to przychodzą młode dziewczyny, chłopacy, pary narzeczonych, ludzie, którzy mają chorych w domach. W ciągu dnia zawsze tutaj kogoś można spotkać, więc uważam, że to jest piękne miejsce, bo możesz wejść i po cichu sobie po prostu pobyć z Jezusem i nikt ci w tym nie przeszkadza.
Czyli mamy już drugi fenomen. Pierwszy to właśnie tak piękny i potężny kościół. Drugi fenomen, że ten kościół posiada kaplicę wieczystej adoracji. I tak sobie myślę, że możemy wskazać na jeszcze jeden, trzeci fenomen. Ksiądz proboszcz tutaj posługuje jako duszpasterz od ponad 3 lat, ale też pragnę zauważyć, że wcześniej, przed laty, posługiwał tutaj ksiądz jako wikariusz i po takiej przerwie i praca w Caritas naszej diecezjalnej, różne inne zadania. I po kilku latach wraca ksiądz do tego miejsca. Myślę, że to Pan Bóg wiedział, że tak będzie. Człowiek by tego nie wymyślił. Kilka lat temu, jakby ktoś powiedział, że księże proboszczu, ksiądz tu będzie jako wikariusz, ksiądz do nas przyjdzie pracować za kilka lat jako proboszcz, no myślę, że ksiądz by sam w to nie uwierzył.
Ktoś kiedyś chyba powiedział coś takiego, mniej więcej, nie wiem, czy dobrze powiem. Zaplanuj sobie życie, a zrobisz Panu Bogu niezły ubaw. Na pewno nigdy w życiu bym sobie nie wymyślił tego, że po 20 paru latach wrócę do parafii, gdzie kiedyś byłem wikariuszem. To ma oczywiście swoje dobre i może takie czasami nie, że złe strony, ale może czasami być też kłopotliwe. Natomiast generalnie jest dobrze, bo znasz ludzi, pamiętasz co niektórych, niektórzy Ciebie pamiętają i Boże, czasami jest łatwiej kontynuować pracę, którą wcześniej wykonywali inni kapłani w oparciu o pomoc innych parafian, bo myślę, że to nie jest żadne odkrycie. Każdy ksiądz to wie, że możesz mieć setki pomysłów, nawet najbardziej wzniosłych, ale jeżeli nie ma nawet małej grupy ludzi, która na tym pójdzie, no to kapłan sam nie zrobi za wiele. Eucharystię można odprawić w pojedynkę i inne rzeczy, ale parafia jako całość bez pomocy innych nie jest w stanie funkcjonować, więc to jest taki plus, no ale na pewno nie spodziewałem się ani chyba nikt, że po iluś tu latach wrócę, no ale jestem.
Wiele udało się zrobić pod tym względem materialnym, bo rzeczywiście tutaj wiele rzeczy się zmieniło. Za chwilę też oddamy głos przedstawicielom grup parafialnych i może w kilku słowach jakby ksiądz chociaż zapowiedział te grupy, które działają tutaj bardzo czynnie, bardzo prężnie, no bo właśnie parafia to nie tylko ksiądz proboszcz, ale właśnie przede wszystkim wierni, prawda?
Tak, nasza parafia ma jeszcze jedną specyfikę, że jest bardzo porozrzucana, jeśli chodzi o terytorium parafii. I to jest no i dobre, bo to są piękne tereny tutaj, chociaż trudne, bo tutaj są słabe ziemie. Ale z drugiej strony te odległości czasami też powodują, że czasami jest problem, żeby się jakoś tam spotykać częściej, niż byśmy tego nieraz sami sobie życzyli. Ale rzeczywiście są grupy i to jest piękne. Nawet jeśli czasami się właśnie rzadko spotykamy z racji wieku, czy choroby, czy odległości, to one są. Tak po kolei patrząc tutaj na osoby, które są w kościele, to mamy tutaj przedstawicieli róż różańcowych. Na pewno panie same znakomicie sobie poradzą i opowiedzą, jak to funkcjonuje. Jest tutaj z nami pani Ania, która jest niezwykle aktywną osobą i mimo, że nie jest członkiem Rady Parafialnej, ale w zasadzie działa na równi tak samo, jak i wszyscy ci, którzy w tej Radzie są. Więc pani Ania tutaj powie o takich naszych aktywnościach parafialnych. Jest przedstawiciel Stowarzyszenia Katolickiego Rodzina, którego założeniem i ideą jest pomaganie osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom. Jest z nami szafarz. Mamy jednego takiego rodzynka wspaniałego. Są z nami ministranci, przedstawiciele ministrantów, których jest sporo, bo jest to też zasługa naszego wikariusza, który 2 lata jest tu w parafii księdza Leszka. No i są z nami dziewczyny ze scholi parafialnej. One też same na pewno świetnie się przedstawią. Jest też dziewczyna, chociaż nie sama, która jest wolontariuszką w czasie rekolekcji dla osób niepełnosprawnych. I na końcu, tutaj, to nie znaczy, że całkiem na końcu, w sensie dosłownym, ale tutaj w kościele, w ławkach są dziewczyny, które należą do wspólnoty młodzieżowej, którą prowadzi ksiądz Leszek. I tak w dużym skrócie, to są te wszystkie osoby.
Mój wieczernik.
Jest z nami pani Genowefa i pani Janina, to są przedstawicielki wspólnoty Żywego Różańca. No właśnie, przed nagraniem powiedzieliśmy sobie tak troszeczkę żartobliwie, ale te słowa są jak najbardziej prawdziwe, że bez różańca ani róż. Chciałbym zapytać pani Janino o początki wspólnoty Żywego Różańca w waszej parafii, w waszej wspólnocie. Jak to było?
Nasz różaniec powstał w 1996 roku, kiedy ksiądz Rysiu przyszedł do nas jako wikariusz. Kiedy się zapoznaliśmy tutaj w parafii, zorganizowaliśmy taki różaniec żywy. Była młodzież, byli dorośli. Kto chciał z naszej parafii, to należał. Potem podzieliliśmy na grupy ten różaniec, młodzież osobno, dorośli osobno. A kiedy ksiądz Rysiu już odchodził z naszej parafii, przekazał, nie wiem czy pamięta, jakoś wzięłam sobie to bardzo do serca, bo szkoda nam było, żeby nam się ten różaniec rozleciał.
No jasne, że tak.
I zrobiliśmy żywe róże. Podzieliliśmy po 10 najpierw osób, potem podzieliliśmy po 20 osób i ten różaniec przetrwał do dziś. Jest 5 żywych róż, 6 jest mężczyzn, to jest z naszej filii na Fajum i do dzisiejszego dnia ten różaniec trwa.
Bardzo się cieszymy, że tak jest. Przeżywamy piękny miesiąc, miesiąc październik, który jest miesiącem Różańca Świętego. Mamy rok świętego Jana Pawła II i myślę, że też tak kojarzymy papieża Jana Pawła II jako papieża maryjnego, jako człowieka różańca. Za nami piękny baner Matka Boża z Fatimy, która też zachęcała do tego, żebyśmy odmawiali różaniec. Maryja prosiła, módlcie się na różańcu. I pani Genowefo, to pytanie, które chciałbym postawić pani. No właśnie, czym dla pani jest ta modlitwa różańcowa? No właśnie, omadlamy ważne sprawy, które dotykają naszej codzienności, ale przecież modlimy się za całą parafię, za cały Kościół Święty, polecamy intencje świata. Potrzebujemy tej modlitwy, prawda?
Tak, potrzebujemy tej modlitwy. Jest to piękna modlitwa maryjna, do której się odwołujemy co dnia, chodzimy do kościoła, modlimy się, mówimy różaniec. Ksiądz Rysiu prowadzi różaniec tak samo w kaplicy, który tam jest wieczorem, w 7:30 wieczorem. Codziennie mówimy ten różaniec. Modlimy się za wszystkich chorych, cierpiących, tak samo za teraz COVID, co jest ta choroba, za lekarzy, za pielęgniarki. Oczywiście tu w parafii polecamy wszystkich nas tak samo róże, modlą się, odwiedzamy swoich chorych, co mamy w różach, bo jestem zelatorką, mamy chorych, dużo osób, które po prostu nie są w stanie nawet przybyć. Co miesiąc roznosimy im takie karteczki raz do roku, ale co miesiąc jeszcze im przypominamy, jakie są tajemnice, żeby mówili, żeby po prostu włączali się w to dzieło. To jest naprawdę piękne. Matka Boska nam przekazuje tyle dobrego, żebyśmy się modlili wspólnie z rodzinami i tak samo tu w kościele, a przede wszystkim dziękujemy. Naprawdę założył ksiądz proboszcz na ten różaniec, że prowadzi, że jest naprawdę prowadzącym, że wieczorami ze wspólnoty razem z nami się modli w kaplicy i to jest naprawdę dobre.
Tak, na pewno ta modlitwa jest naszą siłą. No i właśnie to, co jest radosne, to, co jest trudne, to jest nasze życie. Tak samo jak w tajemnicach różańca. Są tajemnice bolesne, ale są także tajemnice radosne. Dziękuję Paniom za to piękne świadectwo i niech ta modlitwa różańcowa będzie dla nas zawsze takim pokrzepieniem, że do Maryi zawsze możemy przyjść. W radościach i w smutkach tak jest.
Kochamy ją i będziemy się modlić na pewno. Dalej będziemy to ciągnąć.
W parafii w Wojkowie oczywiście działa także grupa ministrancka. Jest z nami Ksawery i Cezary. Jako przedstawiciele grupy ministranckiej, właśnie chciałbym was zapytać, czym dla was osobiście jest ta służba przy ołtarzu? No właśnie, liturgiczna służba ołtarza. Od jak dawna jesteście ministrantami i jak tą funkcję odbieracie?
Funkcja ministranta jest dla mnie nowym doświadczeniem. Jest dla mnie zbliżeniem się do Boga, spoglądanie inaczej na mszę.
No właśnie, czy pomogło ci to bycie przy ołtarzu inaczej, właśnie głębiej przeżywać Eucharystię? Odkryłeś coś nowego, że...
Tak, jestem bardziej skupiony na mszy. Inaczej spoglądam na to. Tak naprawdę msza nie jest łatwa do odprawienia.
No właśnie, macie na pewno też regularne zbiórki, te gesty, które wykonujecie. To wszystko jest po coś. Nie ma tutaj żadnego przypadkowego działania. I chciałbym teraz właśnie tobie postawić pytanie. Czym dla ciebie jest to bycie ministrantem?
Dla mnie bycie ministrantem to służba Bogu, przybliżenie się do ołtarza i bycie bliżej Boga. Zobaczyłem również, że msza nie jest tylko tym, że idzie się na godzinę do kościoła, słucha się księdza, tylko również przeżywamy tą mszę.
Super, bardzo trafne spostrzeżenie. Właśnie tworzycie wspólnotę ministrancką. Jako koledzy spotykacie się właśnie tutaj przy ołtarzu, macie zbiórki i myślę, że to doświadczenie wspólnoty ministranckiej dla was też jest bardzo ważne, bo sądzę, że macie jakieś inne spotkania, wyjazdy, wycieczki, prawda?
Owszem, mamy wycieczki na przykład do Zakopanego, zakopanego. Jeździmy na mecze piłki nożnej. Ksiądz Leszek dosyć regularnie prowadzi zbiórki. Zbiórki.
Jest was tutaj bardzo dużo, ale właśnie jakimi słowami moglibyśmy zachęcić innych, waszych rówieśników, żeby wstąpili w szeregi ministranckie? Wy swojej decyzji pewnie nie żałujecie.
Nie żałujemy swojej decyzji i chcielibyśmy wszystkich zachęcić, żeby zostali ministrantami, bo to bardzo fajna sprawa. Bardzo się dobrze spędza czas blisko ołtarza. Można odkrywać swoje pasje w ten sposób.
Właśnie, tak sobie na was patrzę. Może w przyszłości ktoś z was zostanie księdzem. Nie wiadomo, to jest tajemnica Bożego wybrania. Ministranckie pozdrowienie. Tym pozdrowieniem się pożegnamy. Króluj nam Chryste.
Zawsze i wszędzie.
W parafii w Wojkowie dzieje się bardzo wiele pod względem materialnym i duchowym, ale chcielibyśmy się teraz zatrzymać przy tym elemencie materialnym. Jest z nami pani Ania. I panią Anię poprosimy, aby nam opowiedziała troszeczkę o tym, co już udało się zrobić, ale też co jest przed wami w planach tak naprawdę w przyszłości.
W planach w przyszłości mamy renowację ołtarza i ogrzewanie w kościele, gdzie po prostu zbieramy fundusze na to. Robimy festyny, z których po części jest zrobiona też nasza stara plebania, tak, gdzie tam jest teraz już bardzo pięknie. Mamy festyny bardzo liczne, gdzie jest dużo ludzi. Zbieramy na atrakcje dla dzieci, Aha. żeby miały też za darmo, tak? Żeby
Jasne, że tak.
nie było, Aha. że któreś nie ma pieniędzy.
Ja tak sobie myślę, pani Aniu, że te działania, które podejmujecie, one was niesamowicie jednoczą i integrują jako parafian. Myślę, że tak jest, no bo właśnie to wspólne dzieło, które jest jakimś wyzwaniem, no ono jednoczy. W pojedynkę się tego nie zrobi. Trzeba ze sobą współpracować, prawda?
Oczywiście, no bo wiadomo, to się tak nakręca. Jedna osoba zacznie, tak, no to pociąga drugą, Aha. następną i tak po kolei, więc dużo osób można zaangażować w Aha. takie działania.
I myślę, że są zaangażowani wszyscy, począwszy od najstarszych, nawet do tych najmłodszych, każdy, no właśnie, chce się zaangażować i coś zrobić dobrego i pozytywnego.
Oczywiście, no dzieciaki u nas też Aha. potrafią się zaangażować, jak mamy, no warsztaty na przykład, tak, Aha. też mamy warsztaty muzyczne, to też mamy bardzo dużo chętnych dzieci i też chłopców, którzy no, nie zawsze są chętni do śpiewania, Aha. ale w grupie jest zawsze inaczej, więc i raźniej i też otwierają się bardziej.
Tak, na pewno gratulujemy wam waszej pomysłowości, kreatywności, no i właśnie tego, że chcecie służyć Kościołowi. No właśnie, możemy dzisiaj wspominać tych, którzy budowali ten Kościół, my dzisiaj z tego możemy korzystać, ale właśnie chcemy też po sobie zostawić jakąś cząstkę i przekazać to następnym pokoleniom i to jest chyba najpiękniejsze, prawda?
Oczywiście. Każdy myślę, że gdzieś tam w serduchu czuje chęć pomocy, Aha. ale nie każdy umie po prostu też pomagać. Ale powoli i myślę, że każdy się nauczy i będzie chciał pomagać.
I tego wam z całego serca oczywiście życzymy. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Są z nami przedstawicielki grupy muzycznej, z holi muzycznej, która nazywa się Magnifikat. Na początku poproszę was dziewczyny, żebyście się przedstawiły.
Ewelina.
Kasia.
Klaudia.
No właśnie, to pierwsze pytanie. Kto was zaraził tą miłością do śpiewania?
Nas jako schole miłością do śpiewania zaraził tak naprawdę nasz ksiądz proboszcz, Aha. ponieważ tak naprawdę no, nasza schola zaczęła śpiewać, właśnie to się zbiegło razem z przyjściem tutaj księdza proboszcza i no, utrzymuje się to póki co bardzo dobrze.
Ksiądz proboszcz gra na gitarze, wy śpiewacie, czy jak to wygląda?
W sumie nie. W sumie, znaczy ksiądz czasami Aha. przychodzi do nas Aha. i nam pomaga, coś zagra, ale przeważnie na gitarze gramy my w sumie, my Aha. same.
No i właśnie ta przygoda z gitarą rozpoczęła się dopiero wtedy, kiedy zaangażowałyście się w schole, czy wcześniej już znałyście chwyty gitarowe i tak dalej?
Znaczy, ja osobiście zaraziłam się od księdza Rysia, uh-huh. ale myślę, że nie, niektóre dziewczyny już tam miały jakąś przygodę z gitarą.
Uh-huh. I posiadasz swoją osobistą,
tak,
prywatną gitarę?
Tak.
Pięknie, dziewczyna z gitarą, tak możemy powiedzieć. Ubogacacie pewnie niedzielną liturgię. Jak to wygląda? Śpiewacie na mszach świętych też?
Tak, śpiewamy zazwyczaj w niedzielę na godzinę 10, gdzie to jest msza dla dzieci. Jak się zdarzy, to jakiś ślub.
No właśnie, a teraz mogę zapytać, co wam daje to śpiewanie? No bo ubogacacie liturgię, ale myślę, że dla was właśnie ta wspólnota, bo tworzycie taką wspólnotę, też jest ważna. Rozwijacie swoje pasje muzyczne, no i w ten sposób też wielbicie Pana Boga i myślę, że to was też do Pana Boga przybliża i pomaga wam pogłębiać wiarę.
To znaczy, dla nas to jest niesamowita możliwość rozwoju pod względem też muzycznym, uh-huh. bo jakby nie każdy na co dzień jest na tyle odważny, żeby wyjść samemu gdzieś tak śpiewać solo, a tutaj w tej scholi uh-huh. jednak mamy możliwość śpiewania, ale jednocześnie też trochę uh-huh. w pewnym sensie schowania się może i takiego bardziej skromnego uczestniczenia w tym wszystkim. Dużo też nam daje to, że jesteśmy cały czas blisko ołtarza, bo wiadomo, że w kościele jak się siedzi gdzieś z tyłu, czy gdzieś za filarem się człowiek chowa, to uh-huh. tak naprawdę z tej mszy no, bardzo uh-huh. niewiele wynosi, a my będąc tutaj tak blisko i jeszcze mając taką możliwość, żeby żeby śpiewać i tak bardzo czynnie w tym uczestniczyć, to myślę, że nas to bardzo ubogaca tak duchowo i przybliża do Pana Boga.
Tak sobie myślę, że ten repertuar pieśni, piosenek, on się zmienia. Czy macie jakąś swoją ulubioną piosenkę, pieśń, którą najczęściej chcecie śpiewać? Myślę, że taki utwór, który Wam towarzyszy i powraca, no jest gdzieś w Waszej pamięci, prawda?
Myślę, że...
Trudne pytanie jednak, myślałem, że będzie łatwe.
Może kilka mamy ulubionych utworów. Przede wszystkim takie, do których możemy zatańczyć, to chyba tak, no najfajniejsze, bardzo energiczne.
Czyli wielbić też Pana Boga właśnie nie tylko śpiewem, ale właśnie oklaskami i tańcem. Tak. Czego możemy Wam życzyć? Ilu Was jest we wspólnocie?
Jest nas około 30 dziewczyn
dziewczynek
małych.
No właśnie, to jest też ważne, że angażujecie te młodsze koleżanki. One będą, no właśnie, Wy wyjedziecie później na studia do dużego miasta, a to piękne dzieło będzie kontynuowane i to jest chyba wielka, wielka radość.
Tak, tak. To jest bardzo fajne, że właśnie możemy coś zostawić w parafii i to będzie później dalej kontynuowane.
Czego możemy Wam życzyć? Pewnie takich dobrych, pięknych głosów anielskich?
Tak, i przede wszystkim męskich głosów, bo nam się niektórzy wykruszyli, chłopcy.
No to właśnie apelujemy tutaj z tego miejsca, że schola przyjmie każdy męski głos.
Tak, zapraszamy.
Jest z nami Pan Zbyszek, który jest nadzwyczajnym szafarzem Komunii Świętej. No właśnie, bardzo odpowiedzialne zadanie. Od jak dawna jest Pan nadzwyczajnym szafarzem Komunii Świętej?
Nadzwyczajnym szafarzem jestem od niedawna. Zostałem ustanowiony w ubiegłym roku, po ostatnim kursie. Jest to dopiero niecałe 10 miesięcy.
No właśnie, tutaj jest ważne spostrzeżenie. Mówił Pan o kursie. To nie jest tak, że szafarzem się zostaje z dnia na dzień, że ksiądz proboszcz prosi, od jutra Pan będzie nadzwyczajnym szafarzem. Nie. To jest pewna droga, którą trzeba przejść. Te kursy, które prowadzi ksiądz profesor Dariusz Kwiatkowski, myślę, że one też pomagają odkryć Eucharystię w naszym życiu, bo przecież to jest podstawa, prawda?
Oczywiście. Ksiądz profesor bardzo dużo tłumaczył, na czym polega Eucharystia, co się dzieje na Eucharystii. Dużo to pomaga zrozumieć w ogóle całą sytuację, jaka jest przy ołtarzu.
I myślę, że to też właśnie było takie odkrywcze dla tych, którzy w tym kursie uczestniczyli, prawda?
Tak, na pewno. Niby człowiek wie. Ale nie wszystko.
Tak, ja sam pamiętam z własnego doświadczenia, że kiedy wstępowałem do seminarium, w pierwszym właśnie roku mieliśmy spotkanie z księdzem profesorem Dariuszem, który nam tak krok po kroku wytłumaczył, czym jest msza święta. Ja przez całe życie byłem ministrantem, czyli byłem blisko ołtarza, ale do końca Eucharystii nie odkryłem, bo nie wiedziałem też, co tak naprawdę tutaj na ołtarzu się dzieje. Także myślę, że Pan dzisiaj też może być takim dobrym prorokiem, aby właśnie tą istotę Eucharystii przybliżać także innym. Najpierw właśnie swoim domownikom, członkom rodziny, a także tym ludziom, których Pan spotyka na drodze swojego życia.
Oczywiście, można się dużo dowiedzieć i to dalej przekazywać. Jest to jednym z elementów, który jakby mobilizuje do głoszenia dobrej nowiny.
Można powiedzieć, że to jest wielkie wyróżnienie, ale z drugiej strony też wielkie zobowiązanie. Czy może była gdzieś taka pokusa, że sobie Pan pomyślał, nie czuję się godny, może ktoś byłby lepszy i tak dalej?
Oczywiście, przechodziły takie myśli, ale po rozmowie z księdzem proboszczem, z żoną, zgodziłem się i myślę, że był to dobry wybór.
Właśnie, to jest służba. Chcemy służyć w kościele, chcemy właśnie pomagać też proboszczowi czy księdzu wikariuszowi. Czego możemy Panu życzyć? Tego właśnie ciągłego odkrywania Eucharystii, żeby za każdym razem przeżywać Eucharystię bardzo osobiście. Ktoś z ministrantów powiedział przed momentem, że to jest spotkanie, że ja nie przychodzę tylko na Eucharystię, aby odstać swoje, ale Eucharystię przeżywam. To jest chyba istota.
Tak, myślę, że można życzyć mi, żebym głębiej przeżywał tę Eucharystię, żeby było nas jeszcze więcej, żebyśmy mogli częściej odwiedzać chorych, udzielać im komunię świętą, bo oni tego potrzebują.
Właśnie, Pan wspomniał, do chorych udaje się docierać?
W tej chwili nie,
bo mamy
sytuację, jaką mamy. Posługa była nasza zawieszona jakiś czas. I też nie chcielibyśmy denerwować dodatkowo chorych.
Ale myślę, że teraz jak wrócimy do tego czasu sprzed pandemii, radość tych osób, które właśnie czekały na Pana Jezusa w Komunii Świętej, ona była przeogromna, że mogą właśnie w ten sposób zjednoczyć się z Jezusem.
Na pewno. Myślę, że jeżeli ten czas się skończy, że powrócimy do tego i z radością będę to wykonywał.
I oczywiście tego życzymy i takiej wersji się trzymamy. Dziękuję bardzo.
Bóg zapłać.
Myślę, że wielu naszych słuchaczy i widzów Wojków kojarzy także z czasu rekolekcjami, które każdego roku się tutaj odbywają. Ksiądz proboszcz wspomniał, że przy parafii działa Katolickie Stowarzyszenie Rodzina, które właśnie działa na rzecz osób niepełnosprawnych. Jest z nami Pan Sylwester i poprosimy, żeby w kilku słowach Pan troszeczkę opowiedział o historii Waszego stowarzyszenia, czym się zajmujecie i co robicie na co dzień.
Katolickie Stowarzyszenie Rodzina powstało w 1999 roku, kiedy to już niestety odszedł od nas ksiądz Ryszard Krykowski, który był tutaj wikariuszem. I był taki zamysł, ponieważ działo się już wcześniej, jeszcze nieformalnie, w czasie rekolekcji dla osób niepełnosprawnych i postanowiliśmy sformalizować, żeby było łatwiej, powołaliśmy do życia stowarzyszenie, które właśnie miało pomagać osobom niepełnosprawnym. Takim główną rzeczą, która tutaj się dzieje w parafii, to rok w rok od właśnie 1998 roku przez 2 tygodnie, 10 dni zależy, odbywają się dla nich w czasie rekolekcji. Jest tu z nami
Klaudia, wolontariuszka.
Wolontariuszka, która może też coś powie, bo ja jestem tak Klaudia. Od tej strony technicznej, ale
no
już...
No właśnie, czym dla Ciebie, Klaudia, jest bycie wolontariuszem, posługa wobec właśnie osób niepełnosprawnych? Ja myślę, że Ty dużo dajesz od siebie, ale przypuszczam, że jeszcze więcej otrzymujesz. Czy to prawda?
Prawda. Pomagamy, jest to dla nas przyjemność dać komuś takie możliwość wyjścia tak z domu, gdzieś indziej. Ważny jest dla nas uśmiech drugiej osoby przez ten czas.
Tak sobie myślę, że właśnie no, te rekolekcje odbywają się raz w roku, ale te relacje koleżeńskie, przyjacielskie, które się zawiązały, one są przecież pielęgnowane i kontynuowane przez cały rok, prawda?
Oczywiście.
Ja zawsze jestem pod wrażeniem tego, że tak wiele młodych ludzi każdego roku się tutaj angażuje. I to jest chyba piękne, że właśnie w młodych ludziach jest chęć niesienia pomocy. To jest chyba bardzo, bardzo ważne.
Oczywiście. Potrzebne są osoby.
No właśnie.
Ja może tylko dodam tutaj, że tych osób, tej wspaniałej młodzieży, która angażuje się w czas rekolekcji, to nie jest 5, tylko to jest grupa kilkudziesięciu wspaniałych młodych ludzi, którzy chcą pomagać, którzy widzą dobro.
Jeszcze chciałbym jedną myśl tutaj dodać, bo kiedy każdego roku przyjeżdżałem tutaj jako redaktor radia, mogliśmy rozmawiać z wolontariuszami, z uczestnikami. Tutaj mówiliśmy o młodych ludziach, którzy się angażują, ale na przykład no, są panie, które przygotowują posiłki i one też to wkładają serce. Można powiedzieć, że ich rola też jest bardzo ważna i istotna. Poświęcają swój czas, także tutaj w ich kierunku też głębokie ukłony, prawda?
Oczywiście. Bez nich by się tutaj nic nie działo. To nie są też tylko same panie w kuchni, ale jest jeszcze cała ta otoczka logistyczna i przygotowanie tego wszystkiego, chociażby jedzenia czy różnych rzeczy, ale cieszymy się też, że wiele ludzi się angażuje. Jeszcze tylko może tak już na koniec dodam, że jest też taki pomysł, żeby działo się tutaj takie pomaganie przez cały rok, a nie tylko w ten wakacyjny okres, te tam 10 czy dni, czy 2 tygodnie.
Tego życzymy, żeby te plany, które gdzieś się rodzą, żeby one się realizowało, tak jak powiedzieliśmy przed programem, niech to dobro tutaj się dzieje i rozszerza. Dziękuję za rozmowę.
Bóg zapłać.
Są z nami przedstawicielki wspólnoty młodzieżowej. Na samym początku poproszę, abyście się przedstawiły.
Szczęść Boże, Ola.
Szczęść Boże, Agata.
Szczęść Boże, Zuzia.
Ola, Agata i Zuzia. Właśnie, bardzo się cieszę, że w waszej parafii działa wspólnota młodzieżowa. I pierwsze pytanie, które chciałbym postawić, czy młody człowiek dzisiaj może odnaleźć swoje miejsce w kościele, bo często mamy takie skojarzenie, że kościół jest tylko dla osób starszych, które się cały czas modlą na różańcu i tak dalej. Wasza wspólnota jest pięknym przykładem i dowodem tego, że młody człowiek może także odnaleźć swoje miejsce w kościele, prawda?
Tak, zdecydowanie. Myślę, że w naszej parafii jest dużo młodzieży i właśnie taka wspólnota też pomaga w tym, żebyśmy się mogli zebrać i wymienić swoimi doświadczeniami, rozwiać wszystkie problemy z wiarą związane.
Tak, młody człowiek sobie stawia niekiedy trudne pytania i ważne jest to, żeby się nie bać stawiać takich pytań i te spotkania, które właśnie macie, to wspólne poszukiwanie odpowiedzi, to na pewno też pomaga pogłębiać wiarę, prawda?
Tak, myślę, że bardzo to umacnia wierzę i pomaga właśnie młodzieży.
Jak wyglądają wasze spotkania? Jak często się spotykacie i tak dalej?
Spotykamy się raz w tygodniu, są to soboty, przez 2 godziny, od 19 do 21. Pierwszą godzinę poświęcamy na modlitwę, odmawiamy część brewiarzu, rozmawiamy na pytania, które nas nurtują, wspólnie szukamy odpowiedzi, często też omawiamy Ewangelię, która jest następnego dnia na mszy, po to, by lepiej przeżyć tą mszę, a druga godzina jest takie jakby, mówimy na to herbatka, ciastko, rozmawiamy sobie, ale już w takim luźniejszej atmosferze, możemy po prostu przebyć ze sobą.
Tak, możemy powiedzieć, że zarówno ta pierwsza, jak i druga część jest bardzo ważna i istotna. Powiedziałyście, dziewczyny, że jest was tutaj bardzo dużo, że działacie prężnie. Jakimi słowami innych zachęciłybyście do tego, żeby właśnie nie bać się pogłębiać swojej wiary, żeby szukać swojego miejsca w kościele? Myślę, że swojej decyzji nie żałujecie, prawda?
Nie żałujemy. Jest to na pewno jakaś odskocznia od szkoły. Dodatkowo pogłębiamy tą swoją wiarę, uświadamiamy sobie różne rzeczy. Ja na przykład dużo bardziej przeżywam to, co jest na mszy, słucham Ewangelii i to mnie skłania do refleksji.
Myślę, że to dla was jest to też takie niesamowite umocnienie, kiedy widzę koleżankę, kolegę, która ma takie same wartości, która też nie wstydzi się swojej wiary. Sądzę i przypuszczam, że też macie jakieś wyjazdy młodzieżowe, tak czy nie?
Jeszcze niestety nie było żadnego wyjazdu, lecz mieliśmy w planach. Niestety sytuacja na świecie nam mnie pokrzyżowała, ale organizowaliśmy inne spotkania, takie bardziej integracyjne, jak ognisko czy opłatek.
Czego młodym ludziom możemy życzyć Wam? Jesteście tutaj, no właśnie, Jan Paweł II, przeżywamy rok świętego Jana Pawła II. Jan Paweł II często powtarzał, że młodzi ludzie są przyszłością Kościoła. Czego możemy Wam życzyć?
Wydaje mi się, że wytrwałości i takiej odwagi, żeby w tych czasach nie bać się, jakby...
Dawać świadectwo.
Dawać świadectwo i nie wstydzić się wiary w Boga i jeszcze bardziej umacniać.
No właśnie. Czego jeszcze? To dawanie świadectwa dzisiaj w takim gronie, kiedy właśnie mam koleżankę, która wyznaje takie same wartości, jest nieco łatwe, ale... Wiemy, że niekiedy potrzeba wielkiej odwagi, no ale właśnie to jest zadanie, które spoczywa na Was, prawda?
Tak, myślę, że właśnie niewstydzenie się wiary i też głoszenie innym i zachęcanie do wiary jest ważne.
Super, bardzo Wam dziękuję za rozmowę, za spotkanie i za Wasze piękne świadectwo, za ten entuzjazm na twarzy, bo to na pewno też pomaga i przyciąga innych ludzi do Pana Boga i do Kościoła. Dziękuję.
Dziękuję.
Księże proboszczu, bardzo się cieszymy, że mogliśmy poznać Waszą wspólnotę parafialną. To dla nas wielka, wielka radość. Nasz program powoli dobiega końca. Pytanie, które zawsze stawiam kapłanom w tym programie, czego możemy życzyć księdzu jako proboszczowi, jako duszpasterzowi tej parafii, a także całej Waszej wspólnocie parafialnej?
Ja myślę przede wszystkim wiary. Czasy są takie, jakie są. Słyszymy dookoła różnych informacji, masę takich trudnych do przetrawienia, niepozytywnych. Nie myślę tylko o samym zjawisku COVID-19, ale przede wszystkim wiary. Świat się bardzo, bardzo dookoła nas zmienia i myślę, że przede wszystkim tego, żebyśmy zachowali żywą wiarę w naszych domach, w rodzinach, w parafii, żebyśmy się tu razem modlili i żeby nam się udało przede wszystkim chyba jako parafii, bo to jest chyba marzenie i życzenie każdego proboszcza, bardziej dbać o życie duchowe niż materialne, bo te materialne rzeczy oczywiście one mają nam służyć jako parafii, one po to są, ale generalnie mają służyć temu, żebyśmy szli do Jezusa, no i chyba tego wszyscy sobie możemy życzyć, żebyśmy razem z Maryją, niepokalanie poczętą, patronką naszego Kościoła wolniej, szybciej, lepiej albo gorzej, ale szli do Jezusa.
Amen. Niech zatem tak się stanie.
Amen.
Mój wieczernik. Poznaj historię Kościoła w naszej diecezji oraz formy duszpasterstwa w poszczególnych parafiach. Audycja w czwarte poniedziałki miesiąca. Zaprasza ksiądz Mateusz Puchała.